Przestępczym żargonie był klawisznikiem, co wówczas oznaczało wielki prestiż. Złodzieje, którzy się włamywali, wzbudzali w półświatku szacunek. W przeciwieństwie do kieszonkowców, których traktowano jak kryminalnych przedszkolaków. W latach 80. Kajtek rozwinął skrzydła i znalazł się w awangardzie nowego trendu. Okradał firmy elektroniczne spod zespołów, do produkcji których wykorzystywano złoto. Oczywiście nie gardził też kliszami rentgenowskimi, z których odzyskiwano srebro, oraz kartkami na towary reglamentowane. Te ostatnie stanowiły taki sam obiekt pożądania jak zachodnia waluta, a kradło się je stosunkowo łatwo. Wystarczyło włamać się do urzędu i otworzyć kasę pancerną, co dla takiego fachmana jak Kajtek nie stanowiło problemu. Można zatem powiedzieć, że Ryszard Esz przeszedł przez wszystkie szczeble złodziejskiego wtajemniczenia. A dla młodych był po prostu idolem.
Jako młody człowiek otarł się zapewne o niejedną legendę przestępczości wczesnego PRL-u.
Rzeczywiście. Pozostawał w bliskich stosunkach z Jerzym M., tym samym, który zginął razem z Czesławem K. Cebrem w 1995 roku. Nawiasem mówiąc, zamach zorganizowali pruszkowscy starzy. Jerzy M. znał niegdyś wielką gwiazdę podziemia kryminalnego, czyli Jerzego Paramonowa. Wiesz, o kim mówię? Była taka piosenka. Tam leży ręka, tu leży głowa. To jest robota Paramonowa.
Warszawa w kwiatach, mętownia w strachu, bo znowu glina poszedł do piachu. Ależ oczywiście. Paramonow, choć tak naprawdę pospolity, wręcz prymitywny przestępca, w latach 50. urósł do rangi symbolu walki z komunizmem, choć nie do końca zasłużenie. Pisali o nim Tyrmand i Chłasko. Przypomnijmy pokrótce, o kim mowa. We wrześniu 1955 roku w okolicy ulicy Wilczej w Warszawie podpity Jerzy Paramonow zastrzelił milicjanta, który chciał go wylegitymować. I zaczął uciekać. Usiłował go zatrzymać kolejny milicjant, ale Paramonow ponownie użył broni. Wystrzelił trzykrotnie, ale tym razem jedynie zranił funkcjonariusza. Później wsiadł do taksówki i steroryzował kierowcę, któremu kazał jechać w siną dal. Zaczął się pościg za 24-latkiem, wydarzenie, którym żyła cała Polska. Obywatele, upatrujący w milicji obywatelskiej wyłącznie zbrojnego ramienia nielubianej władzy, kibicowali uciekinierowi. W oczach młodych przestępców stał się bożyszczem, był bowiem nie tylko gotowym na wszystko awanturnikiem, ale i przystojnym mężczyzną, którego nie powstydziłoby się Hollywood. Wkrótce okazało się, że zabójca milicjanta ma na koncie liczne włamania do sklepów. Musiał z czegoś żyć, więc rabował, gdzie się dało, z użyciem broni. Podczas jednego z takich napadów w sklepie w Aninie 50-letni urzędnik próbował uderzyć Paramonowa butelką po oranżadzie, ale przestępca był szybszy. Strzelił nieszczęśnikowi w głowę, ciężko go raniąc. Na długiej liście przewin Paramonowa znalazło się także kilka krwawych ataków na funkcjonariuszy. Bandyta wpadł podczas obławy 2 października 1955 roku. On i jego kompan, Kazimierz Gaszczyński, wybrali sobie kiepskie miejsce na nocleg, mianowicie Stuk Słomy w okolicach Dworca Wschodniego. Tam śpiących znalazła milicja. Nieco ponad miesiąc później Paramonow zawisł na szubienicy. Co ciekawe, lubił te same miejsca, które 30 lat później odwiedzali pruszkowscy mafiozi. Znany reporter Andrzej Gaz napisał kilka lat temu na łamach Focus Historia: Paramonow należał do stałych bywalców nocnej restauracji w hotelu Polonia na rogu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej, o której Olgierd Budrewicz w wydanym w 1957 roku BDKerze warszawskim napisał: smutna melina waluciarzy i alfonsów. Wprawdzie za czasów Pershinga Polonia świeciła nieco jaśniejszym blaskiem, ale zawsze ciągnęło do niej wyjątkowo szemrane towarzystwo.
Kontynuacja to podstawa sukcesu. Dlaczego mielibyśmy szukać innych miejsc niż te, które tradycyjnie przyciągały półświatek? A warszawskie hotele, zwłaszcza te najstarsze i eleganckie, doskonale nadawały się na gangsterskie randewu. Faktycznie, Polonia to ikona polskiej kryminalistyki, podobnie jak Paramonow. Nie wiem, przy jakiej okazji Jerzy M. poznał tego urkę z lat 50. Podejrzewam, że nie była to żadna bliska znajomość, a M. wyolbrzymiał ją, pragnąc zaimponować kompanom. Takim jak Kajtek. Zresztą Ryszard Esz był w bliskich stosunkach z innym znajomym Paramonowa, Tadeuszem W., którego synowie w latach 90. poszli na służbę do Kajtka.
Ale Kajtek był kompletnym przeciwieństwem Paramonowa, bo jednak ten drugi nie miał problemu ze strzelaniem do ludzi.
Na pewno obaj byli prawdziwymi wojownikami. Przynajmniej w sensie mentalnym. Rysiek nigdy nie pękał i był charakterny. Gdybyś go zobaczył, nie dałbyś za niego 5 groszy, a tymczasem miał krzepę i nieźle się bił. Pamiętam, jak kiedyś zrobiliśmy sobie zawody w siłowaniu na rękę. Zawody bardzo poważne, bo w grę wchodziła duża kasa. Organizatorem był Kiełbacha. Najpierw stanąłem do pojedynku ze Zbynkiem. Obiecałem kibicom, że położę go w 3 sekundy. A Zbynek to był kawał schaba, chłop jak dąb. Lecz rzeczywiście nie wytrzymał ze mną 3 sekund. Nie stawił żadnego oporu. A potem za stołem usiadł Kajtek. O wiele chudszy i mniejszy od Zbynka. A jednak musiałem się z nim trochę pomęczyć. Może nawet z 5 sekund.
Od kiedy datuje się twoja znajomość z Kajtkiem?
Od 1985 roku. Najpierw poznał go Kiełbacha, którego starzy złodzieje wciągnęli do ekipy kradnącej wspomniane podzespoły elektroniczne i klisze rentgenowskie. W ekipie był, rzecz jasna, Rysiek. Jako, że w tamtym czasie byliśmy z Kiełbachą nierozłączni, w końcu i ja poznałem słynnego złodzieja.
Na marginesie, w wielu publikacjach można przeczytać, że byłeś ochroniarzem Wojciecha K., czyli Kiełbasy. Czy to prawda?
Powiem ci tak. Jak jest 2 kumpli, to jeden ma więcej siły, a drugi mniej. Ale czy to automatycznie oznacza, że ten pierwszy jest ochroniarzem drugiego? Kiełbacha doskonale wiedział, że gdyby zaczął rozpowiadać, że jestem jego gorylem, mnie by to uwłaczało. Między nami był po prostu rodzaj umowy. W razie potrzeby ratuję mu dupę, ale nie dlatego, że jestem jego podwładnym, a dlatego, że natura wyposażyła mnie nieco hojniej niż jego. Wszędzie jeździliśmy razem, więc kiedy miał gdzieś przyjechać Kiełbacha, to wszyscy spodziewali się u jego boku mnie, a nie jego Małgosi. Podczas jednej z takich imprez poznałem Ryszarda Esz.
Czym zajmował się Kajtek, gdy grupa pruszkowska już okrzepła? Na temat niektórych jego interesów miał sporo do powiedzenia Józef B., także świadek koronny. Oto fragment jego zeznań. Mogę o nim powiedzieć tyle, że był właściwie współzałożycielem i odbiorcą amfetaminy produkowanej przeze mnie, przez pana Z i przez panią chemiczkę. Pan Esz był jakby współzałożycielem, współfinansował założenie i później odbierał lwią część tego towaru, produkowanego w tej wytwórni amfetaminy. Ta wytwórnia mieściła się w Komorowie koło Pruszkowa. Tam już na Grochowie to wytwórnię załatwił pan Z. Mi mówił właśnie pan Esz. Pan Esz był zresztą częstym gościem w tej wytwórni. Początkowo jak gdyby udawał, że nie wie o co chodzi. Przyjeżdżał, sprawdzał jak ta praca idzie. A oprócz narkotyków?
Największym jego przedsięwzięciem była firma Komaton, którą stworzył wraz ze swoim wspólnikiem Jerzym W. Żabą.
Poświęciliśmy jej sporo miejsca w tomie Masa o pieniądzach polskiej mafii.
Tak, wspomniałem tam, że Komaton powstał z inspiracji Rosjan i stanowił coś w rodzaju filii większej organizacji, która miała siedzibę w Rosji. Firma handlowała wszystkim, czego było na wschodzie w bród, a co można było z dużym zyskiem sprzedać na zachodzie. Od bogactw naturalnych, metali, kamieni szlachetnych, po syberyjskie poroża. Na całym tym interesie łapę trzymała sądcewska mafia.
Czy jakoś was ten patronat uwierał?
Myśmy go za bardzo nie odczuwali, bo pośrednikiem między nami a mafiozami był rosyjski biznesmen imieniem Dima, doskonale poukładany z ruskimi bosami, choć sam działał legalnie. Każda mafia hoduje sobie przedsiębiorców, żeby za ich plecami kręcić lody. Jeśli chłopcy z Sądcewa mieli jakieś wątpliwości czy żale, to wzywali na dywanik Dima, a nie Kajtka czy Żabę. Ale sądzę, że przesadnych opierdoli nie zbierał, bo interes szedł doskonale. Kontrahenci z Zachodu bardzo sobie cenili pośrednictwo polskiego Komatonu, bo gdyby sami chcieli zrobić interes w Rosji, mogłoby się to różnie skończyć. Jak nie znasz tego kraju, jak nie jesteś poukładany z tamtejszą władzą i półświadkiem, to lepiej nie ryzykuj. Tak naprawdę Dima był kontaktem Żaby, ale Jerzy W. zdawał sobie sprawę, że biorąc do interesu Kajtka, znacznie zwiększa szanse na końcowy sukces. Ostatecznie słowo Ryszarda Esz ważyło na mieście znacznie więcej niż słowo Żaby. Tak więc interes szedł dobrze, ale Rysiek cały czas garnął się do działalności przestępczej. Jak zaczęły się napady na tiry, to on brał udział w ich zawijaniu. Żaba też był chętny, ale starzy nie dopuścili go do tego tortu. Powodem była niechęć malizny do Żaby.
Ale nie taka jak Pruszkowskich do braci N.
No nie, nie aż taka. Panowie killerów na siebie nie wysłali, ale zdarzało im się łapać za łby. Stało się tak na przykład podczas jednej z libacji. Nigdy nie wiedział, o co poszło, ale nagle żaba z malizną rzucili się na siebie. Wprawdzie obaj nie byli tytanami, ale krzywdę zrobić sobie mogli. Tym bardziej, że nikt nie chciał się między te koguty wpierdalać. Jak już się wyszumieli, to ochłonęli, ale rąk sobie nie podali. Ich niechęć przetrwała do połowy lat 90. To dlatego żaba musiał sobie poszukać własnych źródeł zarabiania pieniędzy. I w sumie dobrze na tym wyszedł, bo stał się narkotykowym baronem.
Jakim człowiekiem był wówczas Kajtek?
Był zupełnym przeciwieństwem typowego mafioza. Niezwykle inteligentny, przyjazny, serdeczny i elegancki. Myślę, że to najbardziej pozytywna postać z całego pruszkowskiego zarządu. Jak kogoś o coś prosił, nie wypadało odmówić.
A o co przeważnie prosił?
O to na przykład, żeby komuś spuścić w pierdol. Nie było opcji, żeby ktokolwiek kręcił nosem. Jechało się do klienta i oprawiało go, zgodnie z życzeniem bossa.
Jasne. Tego przyjaznego i serdecznego, tak? Nawet policja opisywała go jako jednego z najgroźniejszych przestępców w Polsce.
Przecież ja nie twierdzę, że był przyjazny wobec przeciwników czy dłużników. Ja go postrzegałem inaczej, a gość, którego przywiązano w lesie do drzewa i polano wrzątkiem na zlecenie Kajtka, inaczej. Ty ciągle zapominasz, że rozmawiamy o mafii, a nie o seminarium duchownym. Jak kiedyś pojechaliśmy do gościa, który nadepnął Ryśkowi na odcisk, to mu telewizor na łeb włożyłem, żeby mógł częściej oglądać dziennik. Większość takich akcji dla Kajtka po prostu już nie pamiętam. Bo w tamtych czasach dojeżdżało się nawet do 3 leszczy dziennie. Czasem facet dostawał tak, że się glutem zawijał i wyskakiwał z kapci. Kto by ich wszystkich spamiętał? I po co?
Jaką rolę odgrywał Ryszard Esz w zarządzie?
On był skarbnikiem. Trzymał kasy i ją dzielił. A tak naprawdę trzymali ją we dwójkę. Kajtek i jego ostra żona Baśka. Klasyczna gitfalbana. Generalnie on siedział pod jej pantoflem i naprawdę musiał się nagimnastykować, żeby wyskoczyć z nami na miasto. A już skoki na bok to była operacja specjalna, o której szanowna małżonka nie miała prawa się dowiedzieć. Inaczej Kajtek miałby przesrane. Nie twierdzę, że z nami nie jeździł na balety, ale za każdym razem wyruszał jak żołnierz udający się na front. Także wtedy, kiedy mu podstawiłem moją najlepszą kelnerkę z La Cucaracha, czyli Merlin, którą w pewnym momencie dmuchało pół miasta. Dziewczyna potrafiła obskoczyć 15 klientów dziennie. Takie miała libido. Kajtek też na tym skorzystał.
Kiedyś starzy pojechali na imprezę do Mikołajek, zabierając ze sobą w walizce kupę papieru pochodzącego z zawinięcia tira. W sumie około 250 tysięcy zielonych, czyli nie w kij dmuchał. A Kajtek musiał zostać w domu, bo Baśka nie dała mu zgody na delegację. Tymczasem starzy tak skutecznie puszczali pieniądze, że już po 3 dniach nie pozostał po nich sen złoty.
Dziewczyny, drogie trunki, jachty?
Jajka. Malizna zamówił sobie jajecznicę ze 100 jaj i kazał ją przynieść nad basen, gdzie trwała libacja. Kiedy w końcu nieszczęsny kelner przydźwigał gigantyczną patelnię z jajecznicą, malizna pociągnął nosem i powiedział: jedno śmierdzi. Zabieraj się z tym i zrób mi jeszcze jedną. Oczywiście ze 100 jajek. Takie to były gry i zabawy ludu pruszkowskiego. W basenie pływały ogórki i butelki. A oprócz tego były wspomniane przez ciebie dziewczyny. Drogie trunki i jachty. Tak czy inaczej, po 3 dniach Kajtek odebrał telefon. Bierz drugą walizkę i przyjeżdżaj, bo nie mamy już kasy. Chcąc nie chcąc, zapakował się do Mercedesa i kopnął do Mikołajek. Ale na kolacji był już z powrotem w domu.
Czy Kajtek miał swoją grupę?
Chyba najsłabszą ze wszystkich starych. Latali dla niego chłopcy od wspomnianego tatka W, Zanina, ale to nie była żadna groźna armia, raczej coś w rodzaju gwardii przybocznej. Kajtek nie potrzebował silnej grupy. Na jego skinienie wszyscy byliśmy gotowi ruszyć do akcji. Ja sam na skrzyknięcie miałem ponad 100 osób. Grupę Bysia, grupę Franka, grupę Sproketa, mięśniaków i zawsze byliśmy na wezwanie Kajtka.
A on sam nigdy nie brał udziału w akcjach zbrojnych?
W typowych strzelankach zdecydowanie nie. I dobrze, bo różnie by się to mogło dla niego skończyć. Kiedyś zabraliśmy go z kiełbachą na strzelnicę. Jako że Rysiek właśnie kupił sobie komin i chciał sprawdzić, jak się z niego strzela, chętnie pojechał z nami. I wiesz, jak to się skończyło? Wypierdolił sobie w stopę. Taki był z niego snajper.
W 2000 roku Kajtka zatrzymano, a w procesie grupy Pruszkowskiej usłyszał wyrok 7 lat więzienia. Po wyjściu na wolność, zdaje się, dalej próbował żyć nie do końca w zgodzie z prawem.
Większość przestępców próbuje powrócić do dawnego życia, bo innego nie mają i nawet go sobie nie wyobrażają. Wersja oficjalna jest taka, że razem z Zygmuntem R., Kabanem, Kajtek zamierzał rozkręcić handel narkotykami na dużą skalę. Kokaina i heroina. Planowali związać się z będącym znów na wolności Markiem czy Rympałkiem.
Pamiętam nagłówki gazet. Mafia się odradza. I zdjęcia obu bosów siedzących w ogródku jakiejś kawiarni i czekających na propozycję. W Superekspresie przy zdjęciu był podpis Zygmunt R. Bolo, 56 lat i Ryszard S. Kajtek, 62 lata. Ulica Żurawia w centrum stolicy. Jedni z najgroźniejszych polskich gangsterów spotykają się, żeby przy kawie planować dalszy rozwój swojego przestępczego imperium. Ta kawa miała chyba łagodzić przerażający przekaz.
Imperium. Co ci dziennikarze sobie wyobrażali? Rzecz w tym, że miasto bardzo się zmieniło podczas nieobecności obu panów. I rządzili nim zupełnie inni ludzie niż dekadę wcześniej. Teraz patent na prochy miał Mokotów. Kaban i Kajtek umówili się na spotkanie w jednej z modnych restauracji na Żurawie i z Andrzejem Eł, pseudonim Andzia. To on kierował nowym Mokotowem. Ryszard Esz i Zygmunt R. zamierzali porozmawiać o podziale stołecznego terytorium. Andzia przyjechał na spotkanie z dużym opóźnieniem, by dać byłym bosom Pruszkowa do zrozumienia, że są dla niego cienkimi bolkami. Wywołał ich na ulicę, po czym przekazał komunikat. Wypierdalać z miasta, albo uszyję wam dębowe jesionki. I odjechał. Starzy pruszkowscy zaczęli bawić się w prochy mimo wszystko i w grudniu 2011 roku zgarnęło ich centralne biuro śledcze. Narkotyki mieli dostawać od Rympałka, na którego nadał były członek jego gangu. Obecnie świadek koronny Jacek S. W mojej ocenie osoba niezbyt wiarygodna. Czy rzeczywiście Kaban i Kajtek byli aż tak głupi, żeby ponownie wchodzić do tej samej rzeki? Osobiście wątpię, bo przynajmniej ten pierwszy miał solidne zabezpieczenie finansowe, ale wilka zawsze ciągnie do lasu.
Rozdział 9. Antyterroryści w sopockich krzakach. Policyjne zdjęcia zrobione pruszkowskim gangsterom tuż po zatrzymaniu z dzisiejszej perspektywy wyglądają komicznie. Mafiozi wcale nie wyglądają na nich na groźnych przestępców, raczej na muzyków z pierwszych kapel grających disco polo. Dresy, tureckie spodnie typu piramidy, modne w drugiej połowie lat 80., wzorzyste koszule. Ewentualnie sportowe t-shirty z krzykliwymi nadrukami. Tylko Pershing, cały na czarno, z koszulą rozpiętą na klacie, nieco bardziej niż pozostali, kojarzy się z kryminalnym półświadkiem. Z kolei w spojrzeniu Leszka D. Wańki jest hardość, która powinna funkcjonariuszom dać do myślenia. Ten nie da się złamać. Aparycja Janusza P. Parasola czy Wojciecha B. Budzika nasuwa skojarzenia z wujkami, którzy powinni uczestniczyć w komunii u siostrzenicy, tyle że zapili i zapomnieli o imprezie. Nie wyglądają na agresywnych bandytów, przynajmniej większość z nich. Bardziej na zagubionych przedstawicieli prowincjonalnego showbiznesu, którzy zamiast do autobusu wsiedli przez pomyłkę do radiowozu, a potem pokornie pozwolili się zapuszkować i sfotografować. Wieczorem 11 sierpnia 1994 roku przeprowadzono jedną z najbardziej spektakularnych operacji policyjnych przeciwko mafii pruszkowskiej. W pobliżu sopockiego Molo zatrzymano ponad 20 wpływowych członków grupy z zarządem na czele. Przestępcy przyjechali na Pomorze, aby pokazać liderowi tamtejszego półświadka, Nikodemowi S. Nikosiowi, kto rządzi bandycką Polską i ostrzec go, żeby nie próbował działać na szkodę pruszkowskich. Bosowie największej grupy przestępczej w kraju zamierzali upokorzyć lokalnego wataszkę. Wprawdzie zasadniczą częścią tego wypadu miała być rozmowa zarządu Pruszkowa z Nikosiem i jego najbliższymi współpracownikami, ale tak naprawdę chodziło o demonstrację siły. Do Sopotu wyruszyła bowiem kawalkada kilkunastu limuzyn, głównie Mercedesów, wioząca kilkudziesięciu najostrzejszych chłopaków, od weteranów recydywy po młode wilki. W swoich zeznaniach Masa tak wspominał tamto wydarzenie. Kojarzę sytuację, kiedy była w Gdańsku próba pokazu siły i osłabienia pozycji Nikodema S. z Trójmiasta. Umówili się pruszkowiacy, nie wiem kto, dzwonił do mnie Pershing. Ja byłem pomostem między grupą Pershinga i Kiełbasy. Oni nie chcieli kontaktów z Wojtkiem K., natomiast byli ludzie, którzy lubili mnie. O tej prezentacji siły dowiedziałem się od Pershinga, ale Wojtek K. już wiedział, bo była to wiadomość, która migiem rozniosła się po grupie. Nie lubiłem sytuacji, gdy miałem jechać samochodem, w którym była broń. Później nazywali mnie tchórzem. Ja prosiłem ludzi Rympałka, żeby wzięli broń i pojechali do Gdańska. Pershing poprosił starych o wsparcie. To była jedna grupa do kłopotów, natomiast dwie grupy do zarabiania pieniędzy. Prócz ludzi z grupy Rympałka, których wysłał K, był Parasol, Zygmunt R., Słowik, Budzik i Klimas. Doszło do spotkania Pershinga i Nikodema S. Nikodem przyjechał z obstawą, ale Pruszków był liczniejszy. Pruszkowscy mafiozi nie wiedzieli jednak, że Nikoś dobrze się zabezpieczył, odpowiednio wcześniej informując policję o przyjeździe gości. Liczył na to, że antyterroryści wyłapią konkurencję. Gdyby wierzyć mediom, zatrzymanie gangsterów było akcją przeprowadzoną perfekcyjnie, doskonale zaplanowaną i przygotowaną. Jednak opis świadka wydarzenia przedstawia sytuację w zgoła innym świetle. Wprawdzie o policyjnej obławie w Sopocie wspominaliśmy już w tomie Masa o porachunkach polskiej mafii, ale tym razem oddajmy głos bezpośredniemu uczestnikowi tamtego dramatycznego zajścia.
Na krótko przed wyjazdem ja i Bysio dostaliśmy polecenie zgromadzenia jak największej liczby ostrych chłopaków. Nie do końca wiedzieliśmy, o co chodzi, ale przecież ostre chłopaki nie jeżdżą na przedstawienia baletu, tylko żeby kogoś sponiewierać. Kiedy padło hasło Trójmiasto, nie miałem wątpliwości, że będziemy dojeżdżać Nikosia. Nie było mowy o tradycyjnej rozkmince, kiedy strony dogadują trudne tematy. Chodziło o pokazanie pomorskiemu półświatkowi, gdzie jego miejsce. Dlatego Pruszków wysłał całą armię. Na czele z dowództwem. Był i Pershing, i Parasol, i Wańka. Cała śmietanka. A przecież już wtedy dawało się zauważyć kwasy między starymi i Pershingiem. Najwidoczniej jednak uznali oni, że na Nikosia trzeba się zjednoczyć. Jechałem w samochodzie razem z Bysiem i Damianem K. Kotletem. Pojechaliśmy tak liczną ekipą, że zaparkowanie w miejscu przeznaczenia okazało się wielkim wyczynem. A przecież nie szukaliśmy wytyczonych parkingów. Wystarczyłby nam zwykły trawnik. Dotarliśmy wczesnym popołudniem i zainstalowaliśmy się w modnej knajpie pod parasolami tuż przy wejściu na molo. Ostatecznie spotkanie Pruszkowa z Nikosiem nie mogło się odbywać w jakiejś chujni, tylko w prestiżowym miejscu. Zbiegli się kelnerzy, zestawili nam kilka stolików i za chwilę zaczęliśmy biesiadę. Jedni pili ostro, inni nie, bo musieli za kilka godzin usiąść za kółkiem. Prowadziliśmy luźne rozmowy, nie wiedząc, że podsłuchuje nas policja. Zainstalowała mikrofony o bardzo dużym zasięgu. W pewnym momencie przyjechał Nikoś. W niewielkiej obstawie. Oczywiście nie został zaproszony do stołu, a grupa pruszkowskich negocjatorów udała się z nim na stronę. Pamiętam, że w składzie delegacji byli Słowik, Pershing, Wańka, Parasol i jeszcze kilka innych tuzów. Nie wiem dokładnie, o czym gadali, bo tylko co jakiś czas dobiegał nas podniesiony głos tego czy innego urki. W sumie rozmawiali krótko. Może kilka minut. Właściwie to nie była rozmowa, tylko ostry opierdol. Po spotkaniu nasi wrócili do stołu i kontynuowali biesiadę. Nie mieliśmy pojęcia, że policja jest tuż, tuż, a antyterroryści tylko czekają w krzakach na sygnał do ataku. Rzecz w tym, że ten sygnał nie nadchodził. Jak się później dowiedziałem, skala najazdu przerosła rachuby policji. Mundurowi zorientowali się, że jest ich zbyt mało na szybkie zawinięcie pruszkowskich mafiozów. Dlatego wciąż gromadzili siły z nadzieją, że do wieczora jakaś część naszych po prostu się wykruszy. Podjęli decyzję, że zatrzymają tych najbardziej wytrwałych, a jak ktoś wcześniej opuści imprezę, to jego szczęście. No i faktycznie wielu chłopaków, w tym Bysio, poszło w cholerę, unikając aresztowania. Kiedy zrobiło się ciemno, a nas zostało 20, policjanci uznali, że nie ma co dłużej czekać. Byliśmy już na dobrej bani, więc kiedy kominiarze nagle wyskoczyli z krzaków, nie tyle nas zaskoczyli, ile rozbawili. Jak miało się wkrótce okazać, byli kompletnie nieprzygotowani. Zaczęli nas skuwać, ale zabrakło im wystarczającej liczby kajdanek, więc musieli sobie jakoś radzić. Wypadło po parze obrączek na dwie osoby. Pamiętam, że mnie skuto razem z Wojciechem B. Budzikiem. Kiedy już pogodziłem się z myślą, że noc spędzę w areszcie, przyszło mi do głowy, że szkoda, żeby zmarnowała się whisky, którą mieliśmy w szklaneczkach. Sięgnąłem zatem po trunek i zacząłem go sączyć. Stojący obok policjant nawet nie zareagował. Uznałem, że otrzymałem przyzwolenie na konsumpcję, więc podałem szklaneczkę również Budzikowi, żeby chłop nie był stratny. Takie to były czasy. Kilka lat później coś takiego było już nie do pomyślenia. Gdy po 2000 roku zawijali mnie z domu, antyterroryści to rzucili mną o glebę i kazali leżeć twarzą na lodzie, bez ruchu. Kiedy zaprotestowałem, mówiąc, że odmrożę ryja, krzyknęli, żebym leżał cicho i czekał na prokuratora. A jak nie, to stanie mi się coś dużo gorszego. Potem wrzucili mnie do suki. Tym razem musiałem leżeć na psich odchodach, które poodpadały z podeszew policyjnych butów. No, ale wtedy w Sopocie był Wersal. Popijałem whisky, doskonale się bawiłem, a policjanci zachowywali się jak uczestnicy jakiejś historycznej rekonstrukcji. Bardziej udawali groźnych niż takimi byli. Inna sprawa, że nikt im się nie stawiał. Byliśmy w doskonałych humorach i tylko co jakiś czas rzucaliśmy: panowie, ale o co chodzi? Czy przypadkiem nie zaszła jakaś pomyłka? Potem pojawił się problem z transportem. Psiarnia nie miała tylu suk, żeby nas zabrać w jednym czasie. Zabierano więc nas grupami po dwóch, trzech i zawożono na dołek w Gdańsku. Trwało to do późnych godzin nocnych. Dopiero stamtąd jechaliśmy na zeznania na komendę. Jak już pozbierali do depozytu pieniądze, portfele i złoto, to wywalili gały. Przyznali potem, że tyle złota naraz to nie widzieli nigdy. A niby gdzie mieli widzieć? No, może w telewizji. W ogóle psiaki i klawisze byli grzeczni i raczej przerażeni. W ich karierze zawodowej to było wielkie wydarzenie. Oto w ich rękach znalazła się prawie cała największa grupa przestępcza w Polsce. I coś trzeba było z tym fantem zrobić. Dlatego Wańka szybko się zorientował, jak przy ich pomocy trochę uprzyjemnić nam życie. Sypnął kasą i kazał im lecieć do sklepu po podstawowe zakupy, coś do jedzenia i picia. Przypominam, że po sopockiej balandze nie jeden z naszych był na ostrym kacu. Dziś nie wyobrażam sobie, żeby mafijny boss posyłał funkcjonariuszy aresztu po oranżadę i batoniki, tym bardziej, że przecież pieniądze musiał oddać do depozytu. Ale dzięki Wańce dostaliśmy coś lepszego niż więzienna micha. Podczas zeznań mieliśmy wspólną wersję wydarzeń. Każdy z nas dotarł do Sopotu autostopem i spotkaliśmy się przypadkowo. Rozumiesz? Kilkudziesięciu gości spotyka się przypadkowo. No a potem poszliśmy się napić. Dlaczego akurat do knajpy przy molu? Bo tam najładniej. A my przecież byliśmy estetami. Prokurator zapytał, kto mnie wziął na łebka. Nie znam człowieka. Nie mam pojęcia, co to był za samochód. Jakaś ciężarówka, odparłem. Doskonale wiedział, że łże jak pies. Ale co mógł zrobić? Autostop nie jest zakazany. Oczywiście nie postawiono nam żadnych zarzutów i wkrótce wypuszczono na wolność. Po czterech, co godzina. Wańka zarządził, że wszyscy spotykamy się w tej samej knajpie, żeby świętować odzyskanie wolności. Wódka jest już zapłacona, więc trzeba ją wypić. Do Pruszkowa wróciłem taksówką, bo Bysio, z którym przyjechałem, zniknął jeszcze przed aresztowaniem. Kiedy potem czytałem w prasie opisy brawurowej akcji policji i prokuratury wymierzonej w groźnych przestępców, to zwijałem się ze śmiechu.
Rozdział 10. Pocztówka od Pershinga. Sławetne zatrzymanie zakończyło się wypuszczeniem niemal wszystkich pruszkowskich gangsterów na wolność. Niemal, bo za kratami pozostał jeden z nich, Ten, na którym policji i prokuraturze zależało najbardziej. Andrzej K. Pershing. Organy ścigania bowiem już od dawna ostrzyły sobie zęby, żeby postawić bossa przed sądem. Zarzuty, które wkrótce usłyszał, nie były najcięższego kalibru. Początkowo chodziło o sprzedaż kradzionego samochodu marki Renault oraz o posługiwanie się fałszywymi dokumentami. Potem doszło jeszcze wymuszenie rozbójnicze. Sąd zajął się również zarzutem naruszenia przez ludzi Pershinga nietykalności cielesnej członków tzw. gangu karateków z Radomia, z którymi Pruszków miał na pieńku. Tyle, że nie udało się go udowodnić. W sprawie Andrzeja K. wykorzystano instytucję świadka incognito, co bardzo ułatwiło wydanie wyroku skazującego. W sumie więc Pershing spędził za kratkami dokładnie 4 lata. Przetrzymywany był w areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce. Media przypomniały ochoczo, że przed Pershingiem, kilkanaście lat wcześniej, zamknięto tam działaczy solidarnościowej opozycji, Janusza Onyszkiewicza czy Bronisława Komorowskiego. Z kolei tabloidy puściły w obieg sensacyjną informację, jakoby pruszkowski boss opływał za kratkami w luksusy. Dowodem miał być znajdujący się w jego celi dywan. Ponad pół wieku wcześniej amerykańscy dziennikarze emocjonowali się warunkami, w jakich odbywa karę Al Capone. Ponoć i jemu nie brakowało luksusów, choć zdjęcia z celi nie przywodzą na myśl komfortowego hotelu, ale to zupełnie inna sprawa. Mniej więcej w tym samym czasie co Pershing do puszki trafił przyboczny szefa, Marek D. Dorian. Wymiar sprawiedliwości rozdzielił bossa i jego bliskiego współpracownika na 4 długie lata. Byłeś z Pershingiem w Sopocie podczas tego pamiętnego zatrzymania?
Nie, choć bardzo chciałem tam być. Nieco wcześniej dostałem kilka kulek od ludzi wieś KN, wariata. Czytaj masa o porachunkach polskiej mafii. I prawdę mówiąc, nie bardzo nadawałem się na uczestnika ewentualnych rękoczynów z ludźmi Nikosia. Dopiero co wyszedłem ze szpitala. Rękę nosiłem na temblaku, brałem antybiotyk, czułem się niespecjalnie. Dzień przed wyjazdem ekipy na Pomorze odbyła się narada sztabowa w hotelu Polonia. Pojechałem tam i zaproponowałem Pershingowi, że jestem gotów wyruszyć razem ze wszystkimi, choćby jako kierowca. Ale Andrzej popatrzył na mnie z uśmiechem. Dorian, brachu, ty nie wyskakuj przed szereg, ryknął. Jakby dobrze jesz, będziesz dojeżdżał frajerów, ale póki co siedź na tyłku. Zostawił mi swój telefon. Miałem odbierać połączenia i informować, że Pershinga nie ma w mieście, ale wkrótce wróci. Za jakiś czas dowiedziałem się z mediów, że członków grupy pruszkowskiej zatrzymano w okolicach Sopockiego Mola i że tylko Pershing nie został zwolniony do domu. Dostał sankcje w związku z wydarzeniami, które nie miały nic wspólnego z wyjazdem do Sopotu. Prokuraturze najbardziej zależało na udowodnieniu, że Andrzej czerpie zyski z nielegalnych źródeł, że żyje w szarej strefie i tak dalej. No bo niby skąd u bezrobotnego byłego kierowcy ciężarówki fundusze na zakup luksusowej willi z basenem i kortem tenisowym?
Pozostałeś bez komendanta. Na jak długo?
Zatrzymano mnie w lipcu 1995 roku. Zatem prawie rok.
Widywałeś go w więzieniu?
Przed wyrokiem nie miałem do niego dostępu, bo trzymano go w mokotowskim areszcie śledczym w totalnej izolacji. Oprócz prawnika i najbliższej rodziny miał prawo go odwiedzać tylko jeden z naszych, a i to co jakiś czas. I to on przekazywał nam informacje od Pershinga, ale raz, przez zupełny przypadek, wymiar sprawiedliwości został przechytrzony. Otóż na Mokotowie garował pewien mój kompan, na widzenie z którym dostałem zgodę. Pojechałem na Rakowiecką, wprowadzono mnie do sali spotkań, patrzę, a tu przy sąsiednim stoliku siedzi Pershing ze swoją konkubiną Agnieszką. Przywitaliśmy się serdecznie i zaczęliśmy rozmawiać. Jak klawisze to zobaczyli, dostali piany na ustach. Wpadli między nas i rozdzielili, zupełnie jakbyśmy zamierzali zrobić sobie krzywdę. Od razu wywlekli Pershinga do innego pomieszczenia, moje widzenia z kolegą przerwano i pozwolono kontynuować je dopiero po jakimś czasie. Ale ani Andrzeja, ani Agnieszki już w sali widzeń nie było. Moje kontakty z Pershingiem stały się częstsze, gdy i ja trafiłem do więzienia. Jeszcze w trakcie śledztwa wysłałem do niego pocztówkę, a za jakiś czas otrzymałem od niego list. W sumie nasza korespondencja to kilkanaście listów, które zachowałem po dziś dzień. Ja pisałem z Barczewa i z Iławy, on z Warszawy.
Rozumiem, że nigdy wcześniej nie kontaktowaliście się w taki sposób.
Mylisz się. Pershing lubił dawać przyjaciołom i znajomym dowody pamięci, także w postaci listów. Kiedyś, kiedy był na jakiejś walce w USA, przysłał mi pocztówkę podpisaną Andrzej, twój tata. W komórce też go miałem zapisanego pod tata.
Nie był przypadkiem za młody na twojego przybranego ojca? Ostatecznie dzieliło was tylko 10 lat.
I co z tego? Traktowałem go jak ojca, bo nie miałem własnego. Wychowywałem się w domu dziecka, zatem nie miałem pojęcia, jaki powinien być ten prawdziwy. Pershing bywał wobec mnie surowy i szorstki, ale sprawiedliwy, więc wyobrażałem sobie, że to typowe ojcowskie podejście. Czasami żartował sobie ze mnie przy innych, ale wszyscy wiedzieli, że to jego sposób na okazanie mi sympatii.
Czy był też twoim mentorem w przestępczym fachu?
Był mentorem w znacznie szerszym sensie. Wpoił mi podstawową zasadę, która wielokrotnie sprawdzała się w życiu. Mniej gadać, więcej słuchać.
Mógłbyś zostać dziennikarzem. Ja całe życie niemal wyłącznie słucham.
Bo to reguła uniwersalna. Pershing zawsze też powtarzał, że trzeba trzymać emocje na wodzy i postępować sprawiedliwie. Nawet jeśli w danym momencie uważasz, że to dla ciebie kiepski interes. Na mieście było wiadome, że Andrzej potrafi przyznawać rację maluczkim, których losem mógłby się nie przejmować w ogóle. Zdarzało się, że jacyś goście dojeżdżali nieszczęśnika, kazali mu płacić haracz, którego tamten nie był w stanie uregulować. Wtedy sprawa trafiała do Pershinga i często boss brał stronę ofiary. To mu się zresztą opłacało, bo facet stawał się wspólnikiem. Spokojnie kręcił lody, ale odpalał działkę, taką, którą był w stanie zapłacić, a nie jakieś sumy z kosmosu. Andrzej robił wszystko, aby jego ludzie nie czuli się niewolnikami, a partnerami. Takimi, którzy znają swoje miejsce w szeregu, ale których nikt nie upokarza, nie uderza w ich godność. Sam byłem niejednokrotnie pośrednikiem w takich sytuacjach, a czasami za to pośrednictwo wpadał mi do kieszeni niezły grosz. Pamiętam, że kiedyś przywiozłem do Pershinga kasę i już zbierałem się do odpalenia połowy z mojej doli, a on na to: zatrzymaj te pieniądze. Ty je zarobiłeś, są twoje. Ja swoimi bym się z tobą nie podzielił, możesz być tego pewien. Żeby było jasne, nie twierdzę, że Andrzej był człowiekiem krystalicznym, co to, to nie. Ale w ramach reguł rządzących grupą przestępczą zachowywał się naprawdę fair. Zapewniam cię, że nie każdego było na to stać. Widywałem wielu dzielnicowych frajerów, którym się zdawało, że są podpięci pod jakąś większą grupę i że z tego tytułu należy im się szacunek, że mogą zmieszać z błotem innych ludzi.
A ty byłeś podpięty pod Pershinga. Lepszego patrona trudno sobie wyobrazić.
Ale nie robiłem z tego użytku, którego dziś musiałbym się wstydzić. Inna sprawa, że wielu mi tej pozycji zazdrościło. Zdarzało się, że ten i ów szeptał za moimi plecami, co ten Pershing w nim widzi, dlaczego akurat zaufał Dorianowi, a nie mnie. Cóż, zwykłe zrządzenie losu. Nie byłem żadnym znaczącym gangsterem, a jednak znalazłem się w epicentrum wydarzeń. Oczywiście bycie bliskim Pershingowi człowiekiem gwarantowało bezpieczeństwo, bo ci, którzy mieli ochotę zrobić mi krzywdę, odpuszczali, gdy dowiadywali się, dla kogo pracuję.
Wyszliście z więzienia w tym samym 1998 roku, ty w lutym, on w kwietniu. Jak wyglądało wasze spotkanie po latach?
To było bardzo spektakularne powitanie. Pershing, aby uczcić swój powrót na wolność, zorganizował wielką imprezę u siebie i zaprosił też mnie. To było dla mnie niewiarygodne wyróżnienie, bo u Andrzeja zjawiła się cała gangsterska czołówka kraju. Głównie Pruszków, ale nie tylko. Ja przy nich wszystkich byłem malutki, a jednak mój boss uznał, że mam wśród nich być. Nie jako obsługa imprezy, ale jako gość w pełnym tego słowa znaczeniu. Gospodarz, gdy już miał trochę w czubie, powiedział na cały głos: Dorian, brachu, ty jesteś nieśmiertelny, kuloodporny. Nawiązywał oczywiście do zamachu, w którym zostałem ciężko ranny.
Prasa pisała, że podczas tego spotkania Pershing ujawnił plan zabicia prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Głowa państwa otrzymała dodatkową ochronę.
Andrzej miał większych wrogów niż Kwaśniewski, a po pijaku mówi się do kumpli różne rzeczy, co nie znaczy, że należy je traktować poważnie. Zapewniam, że Pershing nie zamierzał likwidować prezydenta, ale impreza była ostro zakrapiana, więc nie wykluczam, że ten i ów mógł chlapnąć coś równie bezsensownego, że dokona zamachu stanu, że zastrzeli papieża. Dajmy temu spokój. Ja wtedy nie piłem. Nigdy zresztą nie lubiłem pijackich klimatów i w nocy zająłem się rozwożeniem gości po domach. Dla Pershinga była to bardzo ważna impreza. Brylował, był gwiazdą i upewnił się, że jest w miejscu, w którym powinien być. Że mimo lat spędzonych w więzieniu, nadal pozostaje mafijnym bosem.
Wróciłeś pod jego komendę?
Naturalnie. Zresztą moim szefem był cały czas. Podczas naszej nieobecności bardzo rozwinęła się telefonia komórkowa, więc po kwietniu 1998 roku byliśmy w nieustającym kontakcie. Przestrzegaliśmy też pewnych rytuałów. W południe robocze spotkanie i omówienie zadań, a o 9 wieczorem podsumowanie dnia. Przeważnie w Polonii, choć nierzadko spotykaliśmy się też w Mariocie i w Spartakusie. Wtedy dowiadywałem się, czy mam jakieś zlecenie od Pershinga, czy mogę polatać sam i realizować swoje tematy.
Jakie to były tematy?
Przeróżne. Na przykład jacyś goście przyjechali z kontrabandą, spirytus, fajki itp., ale nie zamierzali płacić z niej haraczu, a tak to nie działało. Wszyscy przemytnicy musieli odprowadzać część zysków do miasta, a jak nie, to jechało się do gości i tłumaczyło im podstawy gospodarki rynkowej. Ale bywały też i inne sytuacje, gdy ktoś miał pomysł na fajny biznes, tyle że brakowało mu potencjału. Wtedy braliśmy temat na warsztat i zastanawialiśmy się, czy jako grupa jesteśmy w stanie wejść w projekt. Jeśli pomysł był dobry, wchodziliśmy. Zresztą Pershing bardzo naciskał na legalizowanie zysków. Dlatego zainwestował w wytwórnię płyt Disco Polo na Pomorzu. Był jej właścicielem i wiceprezesem. Rzeczywiście bardzo lubił ten rodzaj muzyki i wierzył, że inwestycja przyniesie mu duże pieniądze. Do dziś mam w domu kilka płyt z jego stajni, nierozpakowanych, bo sam wolę starego angielskiego i amerykańskiego rocka. Wydawało się, że interes ruszy z kopyta, a tymczasem firma padła. Nie wiem czemu. W samochodzie, w którym zastrzelono Andrzeja, była płyta Disco Polo. Widocznie chciał zrobić dobry nastrój.
Dla swojej młodej kochanki.
On dbał o takie detale. Czasami, kiedy jechał z Myszką...
Z Myszką?
Tak mówił o swoich dziewczynach. No więc czasami, jak jechał z Myszką, kazał mi prowadzić inny samochód i jechać za nimi, żebym nie psuł intymnej atmosfery. Ale jak nie było innego samochodu, a była Myszka, to figlował z nią na tylnym siedzeniu. Czułem się wtedy cholernie niezręcznie i robiłem wszystko, aby nie patrzeć we wsteczne lusterko. Byłem dyskretny i Pershing to we mnie cenił. Czasami, kiedy musiał załatwić jakąś sprawę, kazał mi siedzieć z Myszkami i zabawiać je rozmową, żeby przypadkiem nie rozmyśliły się i nie poszły sobie w diabły. Wiedział, że nie jestem chamem i potrafię rozmawiać z kobietami. Bywało, że kiedy wracał, słyszał od Myszki: ten twój Dorian to wygląda groźnie, a taki z niego ciepły misio. Zawsze wtedy odpowiadał: ech, Dorian to mój brat. A ja się wtrącałem do tej wymiany uprzejmości z pytaniem: skoro brat, to czemu nigdy nie dzielisz się ze mną Myszkami? Bo Myszki nie są do podziału. Chcesz mieć swoje, to je finansuj, odpowiadał Pershing z pełną powagą. Wiedziałem, że nastrój mojego bossa potrafi zmienić się w mgnieniu oka, więc nigdy nie przeciągałem struny i przerywałem wymianę żartów w odpowiednim momencie. Tych, którzy momentu nie wyczuwali, potrafił zjebać jak burę suki.
Potrafił uderzyć?
Potrafił, ale z tej umiejętności korzystał rzadko. Odbicia miał swoich ludzi. Przeważnie wystarczało jedno spojrzenie, żeby przywołać rozmówców do porządku, a już jak się wydarł, to wszyscy truchleli. Lżył jak stary szewc, szczególnie niesumiennych dłużników. Jak już opierdolił takiego na starcie, to potem pytał: kiedy będzie kapusta? Nieszczęśnik odpowiadał: za tydzień. Wtedy Pershing okazywał łaskę: to masz 2 tygodnie, podaj numer swojej komórki i nie próbuj go zmieniać. Przyjedzie do ciebie Dorian i rozliczysz się z nim co do grosza.
Ciebie nie miał powodów ochrzaniać?
O, parę razy i ja dostałem za swoje. A wiesz za co? Za to, że przyprowadziłem do jego stolika gości, których nie znał. Wydawało mi się, że skoro ja kogoś znam, nie ma problemu. Andrzej potrafił wtedy wybuchnąć. Naucz się, Dorian, że zanim się kogoś do mnie przyprowadzi, to trzeba najpierw zapytać. Może gościa nie chcę widzieć, a może nie muszę. A było wielu chętnych na spotkanie z Pershingiem.
Jak dowiedziałeś się o jego śmierci?
Doskonale pamiętam tamten dzień. Siedziałem w restauracji Alamo w Alejach Jerozolimskich, jadłem steka z kolegą z Norwegii, gdy nagle zadzwonił Robert B., Bedzio. Powiedział, przyjeżdżaj jak najszybciej do Janek, do McDonalda. Chyba zabili Andrzeja. Zamarłem. Zupełnie jakbym dostał obuchem w łeb. Nie pożegnałem się nawet z kolegą i wybiegłem z lokalu. Szybko dojechałem do Janek, od razu zobaczyłem Bedzia siedzącego na krawężniku. Płakał. Już ustalił, że wiadomość jest pewna. Poczuliśmy bezgraniczną bezradność. Co robić? Postanowiliśmy natychmiast wyruszyć do Zakopanego. Skrzyknęliśmy się w kilku chłopaków i pojechaliśmy w dwa samochody na południe. Bagażniki mieliśmy wyładowane sprzętem. Z dzisiejszej perspektywy uważam to za kretynizm. Jazda z bronią w największy kocioł, gdy już od dawna jest po wszystkim. Killerzy na pewno uciekli daleko, a na miejscu kręcą się dziesiątki psów. No ale wtedy mieliśmy poczucie, że wyruszamy na wojnę. Spotkaliśmy się z Adamem, zakopiańskim przyjacielem Andrzeja. Widzieli się kilka godzin wcześniej. Był roztrzęsiony. Ledwie mówił. Oczywiście nie miał pojęcia, kto i dlaczego wykonał wyrok. Na miejscu zdarzenia widniała już tylko plama krwi. Znikła nawet poduszka, którą podłożono Pershingowi pod głowę. Nie mieliśmy tam już nic do roboty, więc wróciliśmy do Warszawy. A niedługo później w stolicy zaczęło się piekło. Ludzie Pershinga byli gnębieni przez starych, więc uznałem, że mój czas w stolicy się skończył. Dostałem propozycję zamieszkania w willi Andrzeja w Ożarowie, ale podziękowałem grzecznie. Sprzedałem mieszkanie na Grochowie i kupiłem coś poza miastem. Zaszyłem się w lesie i znikłem z oczu ludziom, którzy być może chcieliby mi zrobić coś złego. To była słuszna decyzja. Wojna trwała, ale ja już nie brałem w niej udziału.
Rozdział 11. Rympałek i jego usypiacze. Kiedy w październiku 2010 roku policja zatrzymała Marka Czy Rympałka, wiadomość ta lotem błyskawicy obiegła niemal wszystkie media. Za kraty trafił bowiem jeden z najsłynniejszych polskich bosów, który niewiele wcześniej opuścił więzienne mury. Wydawało się, że po kilkuletniej odsiadce za udział w grupie przestępczej o charakterze zbrojnym nie będzie chciał ryzykować powrotu za kraty po raz kolejny, tym bardziej, że wykonanie kary zostało jedynie zawieszone. Każdy podejrzany ruch Marka Czy mógł się zakończyć powrotem pod cele. A jednak, jak wielu gangsterów przed nim i zapewne wielu po nim, Rympałek nie wyobrażał sobie życia w innym świecie niż przestępczy. Zwłaszcza, że w swojej robocie naprawdę był mistrzem. Sąd szybko zorientował się, że zbyt pochopnie zawiesił skazanemu karę i nakazał dokończenie odsiadki, ale Rympałek nie po to wyskoczył na wolność, żeby pozwolić się zapuszkować. Rozpłynął się jak we mgle. Od razu dołączyło do niego kilku chłopaków i zaczęli działać wspólnie z godnym podziwu rozmachem. Szło im dobrze, bo, jak przypominały później gazety, Rympałek kierował grupą już od 2006 roku, czyli jeszcze z celi, w której ponoć miał ukryty telefon komórkowy. Grupa Marka Czy zajmowała się głównie handlem narkotykami. Boss dbał również o silne zaplecze zbrojne firmy. Dlatego w jej skład weszła budząca strach na mieście ekipa szybkiego reagowania. To ona zlikwidowała gangstera Witolda K., pseudonim Witek, z grupy Rympałka, który rzekomo miał donosić policji na kompanów. Dowodem zdrady były dokumenty prokuratorskie, z których wynikało, że Witek obciążał gangsterów z grupy Janusza G., podległej Rympałkowi. Podwójną działalność Witolda K. ujawnił kolegom Andrzej L. Rygus, w owym czasie przygotowywany do roli świadka koronnego. Miał zeznawać przeciwko grupie Janusza G., ale zachował się tak, jakby nadal był jej wiernym członkiem. Jaka była motywacja jego czynu, nie dowiemy się nigdy, bo Rygus powiesił się na więziennej kracie, pozostawiając list pożegnalny. Napisał w nim: teraz już mój syn Maksymilian będzie bezpieczny.
daję życie za życie mojego dziecka. Niestety wcześniej sprawił, że z życiem rozstał się Witold K. Wprawdzie większość kompanów Rympałka była zdania, że Witold K. to jedynie płotka, która rozrzuca po mieście prochy i ma niewielką wiedzę na temat grupy, jednak Marek III najwyraźniej uznał, że zagrożenie jest realne. Jak pisze dziennikarz śledczy Rafał Pasztelański na stronie TVP Info, po kilku dniach BOS miał zorganizować spotkanie, na którym zlecił, jak wynika z zeznań skruszonych, napad na laboratorium amfetaminy kontrolowane przez inną grupę. Robotą mieli się zająć usypiacze, ludzie od mokrej roboty, przypis Artur Górski, oraz Witek. 11 marca Witold K. założył dres oraz sportowe buty i pojechał na robotę. Konkubina zeznała później, że był przygnębiony, jakby coś przeczuwał. Ostatni raz widziała go palącego papierosa na przystanku autobusowym, gdzie czekał na kolegów. Przez dłuższy czas gangsterzy Rympałka nie mieli pojęcia, co się stało z Witkiem. Dopiero jakiś czas potem Marek III wyznał swojemu zastępcy, Jackowi S., pseudonim terrorysta, że zlecił zabójstwo Witolda K. i kazał zakopać go na działce jednego z killerów. Rympałek chciał, aby zwłoki zostały przeniesione w jakieś inne miejsce, ale niedługo później zatrzymała go policja. Natomiast Jacek S. został świadkiem koronnym, dzięki któremu śledczy dowiedzieli się prawdy o działalności grupy. Niejako przy okazji na światło dzienne wyszło zlecenie, które miał przyjąć Rympałek od Agnieszki W., żony pewnego biznesmena. Kobieta zadłużyła się u mafii na sumę, której nie była w stanie spłacić. Zatem została zmuszona do notarialnego przepisania swojego domu na firmę kontrolowaną przez gangsterów. Bojąc się reakcji męża, wyjątkowego gwałtownika, zwłaszcza po alkoholu, poprosiła Rympałka o przysługę. Zdzisław W. musi rozstać się ze światem. Zdaniem Jacka S. wszystko było już przyklepane. Gdyby policja nie wpadła na trop Marka III, biznesmen z pewnością przeniósłby się do wieczności. Wiele wskazuje na to, że Rympałka czeka długa odsiadka. Być może nawet będzie on oglądał niebo przez kraty już do końca swoich dni. Będzie miał zatem dużo czasu na analizowanie swojej kariery, której szczyt przypadał na okres rozkwitu grupy Pruszkowskiej. Jakkolwiek to zabrzmi, kariery imponującej, długiej i burzliwej. Marek III to bez wątpienia jeden z najbardziej pomysłowych bossów polskiej mafii, taki trendsetter w rodzimym półświatku. Kiedy spotykam się z czytelnikami naszych książek, pytania dotyczące Rympałka należą do najbardziej częstych. Jego osoba budzi niemal takie samo zainteresowanie jak Słowik, Pershing czy Masa. W jakimś sensie mowa o nietuzinkowym człowieku, który jednak swój talent oddał złej sprawie. O ile wiem, Rympałek nie pochodził z Pruszkowa.
Nie, z warszawskiej Pragi. Ale to my daliśmy mu szansę rozwoju, a on ją doskonale wykorzystał.
Zupełnie jak w dobrej korporacji.
Zawsze powtarzam, że mafia to też korporacja. Wielki, legalny biznes mógłby się od nas niejednego nauczyć.
Windykacji należności przede wszystkim.
Niekoniecznie. Także właściwego zarządzania zasobami ludzkimi. Pracownik musi wykonywać swoją robotę, tu nie ma zmiłuj. Ale jak psu Buda należą mu się kasa i dymanie. Mówiąc krótko, musi być zadowolony. Cały czas jednak pamiętając o swoim miejscu w szeregu.
Ale przypadek Rympałka chyba przeczy tej zasadzie. On nigdy nie godził się na odległe miejsce. Zawsze chciał być bosem i budzić na mieście szacunek.
To prawda, ale na starcie nie kozaczył, bo doskonale wiedział, że mu się to nie opłaci. Zacznijmy od początku. Rympałek wywodził się z praskiej patologii i dość wcześnie uświadomił sobie, że kariery księdza czy polityka nie zrobi. Dlatego jego pierwszą naprawdę ważną placówką edukacyjną była siłownia. Spędzał na niej całe godziny, nabierając masy i pewności siebie. Przez jakiś czas sprawdzał się w sportach walki. Trochę uprawiał zapasy, trochę boks, trochę wolną amerykankę, ale tę ostatnią to raczej na praskich ulicach. Doskonale nadawał się na ochroniarza, szybko więc trafił na bramkę w jednej z modnych warszawskich dyskotek. Tam poznał kogo trzeba, wzbudził szacunek u określonych ludzi i wkrótce doklepał do środowisk przestępczych. Jak zresztą wielu dyskotekowych bramkarzy w tamtym czasie. Kiedy okrzepł w półświatku, zaczął tworzyć własną grupę, niewielką, ale sprawną. Kręcili drobne lody, jakieś kradzieże, paserstwo, ale na początek wystarczało. Rympałek miał jednak spore ambicje, a nie wszystkim się podobało, że żółtodziób zaczyna zadzierać nosa.
Pozwól, że zacytuję ci fragment felietonu o Rympałku, który napisałeś kilka lat temu dla magazynu Śledczy. To był 1993 rok, ale trafiła kosa na kamień. Ktoś go nadepnął i kazał mu się opłacać. Rympałek zrozumiał, że jeśli chce się rozwijać, musi mieć za sobą jakąś większą grupę. Tak trafił do Kiełbachy, czyli Wojciecha K., z którym byłem wówczas bardzo blisko związany. Można powiedzieć, że stanowiliśmy nierozłączny duet. I Kiełbacha powiedział mu: w porządku, mów, że jesteś od nas. Od nas, czyli pruszkowskiej podgrupy, którą kierowali Kiełbacha i Dreszcz.
To prawda, ale udzielenie Rympałkowi takiej franczyzy, bo jak inaczej określić prawo do korzystania z mocnej marki, jaką już wtedy stanowił Pruszków, nie oznaczało, że staje się on automatycznie równy mnie czy Kiełbasie. Rympałek dowodził swoimi chłopakami, ale dla nas był tylko żołnierzem. Kiedy przychodził do warszawskiej kawiarni Telimena, w której mieliśmy z Kiełbasą swoje biuro, nie przysiadał się do naszego stolika. Grzecznie czekał przy schodach, aż któryś z nas skinie ręką i zaprosi go na rozmowy. A czasami musiał czekać naprawdę długo. Tym bardziej, że nie do wszystkich sekretów grupy go dopuszczaliśmy.
Czym się wówczas zajmowała jego ekipa?
Głównie kradzieżami. Zawijali fury, robili włamy do jubilera, a z czasem zaczęli latać po haraczy do agencji towarzyskich. To już była wyższa szkoła jazdy, bo oprócz siana chłopaki miały również prawo do darmowego bzykania fajnych lasek. Z czasem grupa Marka III stała się naprawdę mocna i nawet pruszkowscy starzy zaczęli traktować go z większym niż dotychczas szacunkiem. Zresztą sytuacja, która wytworzyła się w grupie, sprzyjała ambicjom Rympałka. Otóż w 1993 roku zaczęły się pierwsze tarcia między Pershingiem a częścią Pruszkowa. Andrzej K. wymyślił sobie mianowicie, że Wojciech K. Kiełbasa wraz z otwockim gangsterem o pseudonimie Żyd bierze udział w spisku na jego życie. To był absurd, ale Pershing zaczął przygotowywać się do wojny. Doszło nawet do zamachu na życie Kiełbasy. Bliski współpracownik Andrzeja K., Paweł M. Małolat, podłożył bombę pod bryką Wojtka. Na szczęście nikomu nic się nie stało, bo Małolat nie nadawał się na terrorystę z Al-Kaidy. Kiełbasa zaczął na gwałt szukać sprzymierzeńców i w ten sposób związał się z Rympałkiem, który mu zagwarantował ochronę. A za jakiś czas konflikt wygasł, bo przekonałem Pershinga, że ten uroił sobie w Kiełbasie wroga. Efekt nieporozumienia był jednak taki, że Rympałek urósł do wielkich rozmiarów. Stało się jasne, że przy stoliku w Telimenie będzie siedział, kiedy przyjdzie mu ochota. W 1994 roku poszedłem do więzienia za rzekomy gwałt na kelnerce. Kiedy wróciłem w czerwcu 1995 roku, Marek III był już bosem pełną gębą. Szefem dużej struktury, do której dołączyłem jako ktoś w rodzaju konsiliere. Nie zrobiłem tego zresztą z własnej woli. To starzy poprosili mnie, abym związał się z Rympałkiem, bo chcieli go mieć pod kontrolą.
Nie ufali mu?
Oni się go wręcz bali. Dysponował grupą kilkudziesięciu bardzo ostrych chłopaków, przed którymi miasto robiło w portki. Kiedy starzy uznali, że Rympałek za bardzo urósł, wezwali go na rozkminkę do dyskoteki Dekadent. Przyjechał, a raczej najechał starych całą swoją ekipą, urządzając coś w rodzaju demonstracji siły. Odpuścili, bo uznali, że lepiej z nim nie zadzierać. Oczywiście formalnie cały czas pozostawał pod zarządem, współpracował z Kiełbachą i dzielił się z nim zyskami po połowie. Jednak Wojtek już mu nie rozkazywał. Rympałek dochrapał się co najmniej równorzędnej pozycji.
Ale w tym czasie Kiełbasa coraz bardziej oddalał się od Pruszkowa, związując się z jego wrogami. Jak starzy i Rympałek przyjęli fakt, że Wojciech K. zaprzyjaźnił się z Mirosławem D., pseudonim Misiek, bliskim współpracownikiem Wiesława N. Wariata?
Wprawdzie przekonywałem starych, że Kiełbasę i Miśka łączy wyłącznie miłość do wódki i prochów, ale oni uznali, że Wojtek zdradził. Pić i ćpać mógł ze swoimi, ale nie z ludźmi Wariata. Zresztą starzy chyba nie byli dalecy od prawdy. Kiełbasa stał się dla mafii pruszkowskiej niebezpieczny. Prochy robiły spustoszenie w jego głowie, więc przestały się dla niego liczyć jakiekolwiek zasady. Zresztą latał nie tylko z Miśkiem, ale i z frajerstwem, które po jakimś czasie przekształciło się w gang mutantów. Naprawdę, obracał się w złym towarzystwie. Mniej więcej wtedy, a była druga połowa 1995 roku, Pruszków zaczął brać pod uwagę możliwość odpalenia kiełbachy. Wydarzył się wówczas incydent, który chyba przypieczętował los Wojtka. Otóż dostał on cynk, że będą policyjne wjazdy do dziupli Rympałka na Ostoi. Dzielnica Pruszkowa.